Pokój dobry. Zaczynamy przedostatni już chyba odcinek naszych rekolekcji spowiedź święta o sakramencie pokuty i pojednania. Dzisiaj będzie głównie o pytaniach, które zadawaliście w komentarzach, ale chciałbym zacząć od mini obserwacji ze swojej strony. To chyba dwie rzeczy tylko powiem, żeby odcinek nie był zbyt długi. Pierwsza rzecz jest taka, że z punktu widzenia spowiednika dobrze jest, kiedy penitent się przedstawia. No, nie chodzi o pokazanie dowodu osobistego, ale żeby powiedzieć o sobie takie rzeczy, które pomogą w rozeznawaniu, czy w rozumieniu po prostu grzechów. Chodziłoby o podanie wieku, jak panie nie bardzo to chciałyby zrobić, no to przynajmniej, żeby powiedzieć tak mniej więcej, że jestem na przykład matką czy babcią, no nastolatki pewnie nie mają takiego kłopotu, więc mogą powiedzieć, że mam tam 15 lat czy 19. Po głosie nie zawsze można to rozpoznać. Często jest tak, że konfesjonały są na tyle zabudowane, że nie widać osoby, a zresztą są spowiednicy i sam do nich należę, którzy nie przyglądają się osobom, które się spowiadają, czy w ogóle nie patrzą w ich stronę, w tym sensie, że no, nie ma potrzeby rozpoznawać tej osoby. I wtedy jest zupełnie co innego, kiedy spowiada się dziewczyna, która ma 15 lat, a powiedzmy dziewczyna, która ma lat 25. No jest różnica w podejściu do pewnych spraw i inaczej też się pewne rzeczy ocenia. Jest zasadniczą różnicą, czy jest to panna, czy mężatka. No podobnie zresztą z chłopakami. Dokładnie jest ta sama sytuacja. A więc dobrze byłoby podać wiek, swój stan, czyli czy jest to osoba wolna, zamężna, czy jest to na przykład siostra zakonna, czy kapłan, no bo inaczej będziemy rozeznawać grzech kapłana, a inaczej grzech powiedzmy męża, czy człowieka niezamężnego. No i też dla pewnego porządku można no, podać właśnie to, że na przykład, że jestem matką tam kilkorga dzieci. Te informacje no, pomagają bardzo mocno w tym, żeby podpowiadać też, czy pomóc osobie, która się spowiada. To jest pierwsza rzecz. I druga sprawa, to jest rzecz taka, powiedziałbym, dosyć ogólna, która dotyczy takiego właśnie ogólnego myślenia. Ja tu dam to na przykładzie konkretnym. Powiedzmy, że ktoś się spowiada, że nie byłem w kościele kilka razy od ostatniej spowiedzi. No i spowiednik zwykle będzie pytał, no ale jaka była przyczyna? Pomijam już sytuację, kiedy ktoś powie, że na przykład byłem chory obłożnie, w sensie no leżałem w łóżku, byłem w szpitalu, no po prostu nie było możliwości w ogóle wyjścia z domu. No to jasne jest, że nie ma grzechu, więc w ogóle nie trzeba podawać tego wydarzenia. Mówimy o grzechu wtedy, kiedy on jest dobrowolny, świadomy, czyli jeżeli ktoś na przykład z lenistwa nie był w niedzielę w kościele, czy powiedzmy nie zorganizował sobie czasu odpowiednio, czyli na przykład mówił, że a pośpię sobie do 10, potem zjem obiad, na przykład i pójdę na 13:30 do kościoła, no ale akurat zmywał talerze dłużej, czy kotleta, kotlet był twardy, no to go gryzł nieco dłużej, no i tam się zrobiła godzina 14, mówił, no nie zdążyłem, ale jest jeszcze 18. No ale po obiedzie czasy drzemkę uciąć, później pójść na spacer, no i się zrobiła właśnie 18:07, mówił, no ale dobra, jest jeszcze gdzieś tam o 20 chyba ostatnia. No ale wtedy już zabolała go trochę noga i ząb i mówi, nie, no już chyba nie pójdę. No i okazuje się, że wieczorem już jest po grzybach, już nie ma żadnej mszy, on w zasadzie no, nie był przeszkodzony w tym sensie, że tak naprawdę mógł pójść. Czyli pewne takie niefrasobliwość, niezorganizowanie sobie czasu odpowiedniego, czyli nie postawienie Pana Boga na pierwszym miejscu. Czyli taki może być powód, ale może też powodem grzechu, czy raczej nieobecności w niedzielę w kościele być to, że ktoś pracuje. I to się czasami może zdarzyć, że ktoś powie, no tak, ale ja pracuję w niedzielę. No, ale czy na przykład w sobotę wieczorem nie można byłoby pójść? Ktoś mi można, ale mi się nie chce. Ale ktoś inny powie, nie można, bo ja też pracuję w tym czasie, czyli sobotę i niedzielę powiedzmy, cały weekend pracuję. No to nie mam grzechu. Hola, hola, powolutku. Podstawowe jest pytanie takie, co robisz w związku z tym, że nie możesz chodzić do kościoła w niedzielę? No nic nie robię, no a co mam robić? No pracuję, no nie mogę nie pójść do pracy. Zgadza się, natomiast czy modlisz się o to, żeby Pan Bóg zmienił ci pracę? Albo żeby umożliwił w ramach pracy, którą masz teraz, jednak pójście do kościoła? No nie, a no właśnie, to będzie zaniedbanie, bo sam fakt, że ktoś nie może pójść do kościoła w niedzielę, bo pracuje, no jeszcze nie świadczy o tym, że nie jest to do końca możliwe. To znaczy, chodzi zawsze o zaangażowanie serca. Jeśli powiedzmy, no coś tam nie mogę zrobić i już macham ręką, no nie mogę, to nie mogę, dziękuję, nie? To jest trochę właśnie tak, jak powiedzieć, że przyszli goście do mnie w niedzielę i nie poszedłem do kościoła, więc to moja wina. To mi przypomina, już mówiłem to chyba nieraz, takiego miałem kolegę w liceum, który mieszkał blisko szkoły, on czasami mówił, że no się spóźniłem, pani profesor, no ale czemu? No bo za późno wyszedłem z domu. To moja wina, że jak za późno wyszedłem, to już było po czasie, nie? No się spóźniłem. Czyli pytanie jest zawsze takie, czy robisz wszystko, co możliwe, żeby sytuację, która no, nie podoba się Panu Bogu, zmienić? Oczywiście nie chodzi o to, że Pan Bóg jest śmiertelnie obrażony, kiedy ktoś pracuje w niedzielę, powiedzmy w szpitalu, czy jest, nie wiem, kolejarzem, czy tam w hucie, jak kiedyś się mówiło, przy piecu jakimś tam martenowskim czy innym i nie można go zagasić. No ale różne są służby, które pracują w niedzielę i chodzi o to, żeby prosić w swojej modlitwie, wołać do Pana Boga, daj mi możliwość być na Eucharystii, proszę Cię, zmień tak moją sytuację, żebym mogła być w niedzielę na mszy świętej. I co, nie jest to możliwe dla Pana Boga? Wszystko jest możliwe. Ale chodzi o moje zaangażowanie, o to, czy ja tego chcę, bo Pan Bóg chce na pewno. I tu już nie chodzi tylko nawet o kwestię grzechu, tylko o kwestię tego, że pozostajemy bez sakramentu, pozostajemy bez liturgii słowa, pozostajemy bez uwielbienia Pana Boga. No dobrze, to byłyby takie dwie rzeczy, które mi się teraz nasunęły. Znaczy, no, myślałem o nich wcześniej, ale teraz chciałem o nich powiedzieć. I przejdźmy teraz do pytań, które się pojawiły w ostatnim czasie. Jaka jest różnica między grzechem ciężkim a lekkim? Już mówiliśmy o tym, ale bardzo ogólnie rzecz biorąc, no jest kwestia materii. Oczywiście grzech jest grzechem każdy i każdy jest wykroczeniem przeciwko Panu Bogu, ale nie każdy grzech niszczy w nas łaskę. Łaskę uświęcającą niszczy grzech śmiertelny. I kto w grzechu śmiertelnym umiera, idzie do piekła. Oczywiście to Pan Bóg wie dokładnie, co się w naszym sercu dzieje. My tu mówimy teoretycznie. Bo nikt nie jest w stanie z zewnątrz tego stuprocentowo ocenić. Wiele się czynników na to składa. No, nasze intencje, okoliczności, w których jesteśmy. Już mówiliśmy, dawaliśmy takie przykłady różnicy grzechu, tej samej czynności, która w jednym przypadku będzie grzechem śmiertelnym, w innym nie. Więc to zależy od tych różnych czynników. No niemniej jednak grzech śmiertelny polega na tym, że niszczy w nas łączność, relacje, bliskość z Panem Bogiem. Można by to też zobaczyć na przykładzie zdrady Pana Jezusa. Bierzemy pod uwagę Piotra i Judasza. No, mechanizm zdrady jest podobny, czyli i jeden i drugi no, zapiera się go, odrzuca go. No i już nawet nie oceniając, czy to był grzech ciężki w przypadku tego, czy nie, ale chcę tylko pokazać, że pewne okoliczności mimo wszystko są różne, bo Judasz zdradza Pana Jezusa dobrowolnie. On sam doprowadza do tego, czyli on sam idzie do kapłanów. On sam Jezusa wydaje i wie, co robi. On także bierze za to pieniądze, czyli jest to pewien układ. I robi też to publicznie, w tym sensie, że wiadomo, że ta informacja nie będzie, nie zostanie między nim a arcykapłanami, ale pójdzie dalej, dojdzie do żołnierzy, tam do służby świątynnej itd., itd. U Piotra jest to jednak trochę inaczej. Grzech rzeczywiście jest też publiczny, ale dotyczy tylko osób, właściwie, które są w kręgu tego ogniska przed pałacem arcykapłana. Dalej, to nie jest dobrowolne działanie Piotra. Piotr nie zamierzał tego zrobić. To jest... Oczywiście jest to pewna słabość, która w nim jest jeszcze i to musi dojrzeć. Zresztą to zaparcie się jest też pewną łaską ogromną, którą Piotr otrzymuje, czy możliwością wielkiego wzrostu. Ale nie jest to coś, co Piotr by planował. To nie jest chciane przez niego. On też nie bierze za to żadnej zapłaty. To nie jest żaden układ, żadna umowa. Więc widać, że mechanizm działania jest podobny, bo i Judasz, i Piotr odrzucają Pana Jezusa, zdradzają go, ale jednak różnica jest dosyć duża. Kiedy przyjrzymy się tym ich działaniom, no widać, że to nie jest to samo. Dalej pytanie jeszcze było tam o naprawianie krzywd. I ja trochę tam w komentarzu próbowałem pisać, ale skorzystam z katechizmu i to jest w punkcie katechizmowym 2487. Jest mowa o naprawieniu krzywd. Ja szybciutko tylko przeczytam, tak jakby streszczę. że no, każdy grzech wymaga obowiązku, czy jest przynosi obowiązek naprawienia krzywd, nawet jeżeli sprawca tego działania otrzymał przebaczenie. To pamiętamy, że to jest ta różnica między winą a karą. Winę, no ja, ktoś przyjdzie do mnie i powie, słuchaj, przepraszam, zrobiłem to i to. Ja mówię, no dobra, wybaczam ci. I winy ten człowiek już nie ma. Natomiast kara pozostaje i trzeba ją odpokutować przez zadośćuczynienie. Czyli ktoś mi ukradł 100 zł, no to ja mu powiem, no dobrze, nie będę się już na ciebie gniewał, ale to nie znaczy, że on tą stówę może zatrzymać sobie. No chyba, że ja mu powiem, no dobra, okej, to jest taki prezent dla ciebie ode mnie. Powiem, że byłeś biedny, nie miałeś chleba tam, czy czegoś i to jest dla ciebie. Ale jeśli tego nie powiem, ta osoba jest zobowiązana do zwrócenia tych pieniędzy. Nawet jeśli ja przebaczę, jeśli mówię, no nie gniewam się na ciebie. Jeśli jest rzeczą niemożliwą naprawienie szkody publicznie, należy to zrobić w sposób ukryty. Jeśli ten, kto doznał krzywdy, nie może zostać wynagrodzony bezpośrednio, powinien otrzymać zadośćuczynienie moralne z racji miłości. Obowiązek naprawienia krzywd dotyczy również przewinień popełnionych wobec dobrego imienia drugiego człowieka, czyli kwestia słów, kwestia mówienia o nim. Naprawienie krzywd moralne, a niekiedy materialne, powinno być ocenione na miarę wyrządzonej szkody. Obowiązuje ono w sumieniu. To byłoby na temat naprawienia krzywd. O, ja tu chciałem jeszcze pokazać zakładkę, jaką mam ładną. Nie wiem, czy ją widać. Jakby ktoś chciał, to proszę się zgłosić. Jezu, ufam Tobie. Takich zakładek mamy pełno, a one są ze strony powołanie.com.pl. Tak, teraz jeszcze o tym, że się nie czuje grzechu. To już też mówiliśmy wiele razy, ale tu jeszcze posługując się katechizmem, przypomnę, który wygląda tak. Tak wygląda. 598 to jest nasz paragraf, punkt, lub jak to tam zwał. O, przeczytam, bo tu jest właśnie fragment, który chciałem przeczytać z katechizmu rzymskiego. Musimy uznać za winnych z tej strasznej nieprawości, czyli męki Pana Jezusa, tych, którzy nadal popadają w grzechy. To nasze przestępstwa sprowadziły na Pana naszego Jezusa Chrystusa mękę krzyża. Z pewnością więc ci, którzy pogrążają się w nieładzie moralnym i złu, znowu krzyżują w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko. Trzeba uznać, że nasza wina jest w tym przypadku większa niż Żydów. Oni bowiem według świadectwa apostoła nie ukrzyżowaliby Pana chwały, gdyby Go poznali. My przeciwnie. Wyznajemy, że Go znamy, gdy więc zapieramy się Go przez nasze uczynki, podnosimy na Niego w jakiś sposób nasze zbrodnicze ręce. Tutaj katechizm mówi też o tym, że Kościół nie waha się przypisać chrześcijanom, nam właśnie wierzącym, największej odpowiedzialności za mękę Pana Jezusa, jakby zdejmuje ją z Żydów, w tym sensie, że no, trudno byłoby mówić, że to Żydzi ukrzyżowali, a ja nie, no bo ja żyję 2000 lat później. Święty Franciszek też bardzo mocno, ale bardzo pięknie, tak w swoim stylu powiedział, to nie złe duchy ukrzyżowały Jezusa, lecz Ty Go wraz z nimi ukrzyżowałeś i krzyżujesz nadal przez upodobanie w wadach i grzechach. Dobrze, kolejna sprawa, to jest, było pytanie o wynagrodzenie. Czy można wynagrodzić Panu Bogu? Tutaj posłuszmy się dwoma fragmentami katechizmu, to jest paragraf 616 i 618, może w ten sposób. No, generalnie chodzi o to, że my nie jesteśmy w stanie niczym Panu Bogu wynagrodzić, bo nasze działanie nie ma żadnej wartości przed Nim, ponieważ jest, no zawsze jest nieczyste, w sensie nieczystych intencji. Natomiast możemy Panu Bogu wynagradzać w tym sensie, że możemy jednoczyć się z męką Pana Jezusa. Tu ja bym powiedział, że chodzi głównie o posłuszeństwo Panu Bogu. Bardziej podoba mu się posłuszeństwo niż ofiary. Czyli nie tyle wymyślanie jakichś niezwykłych rzeczy, które możemy Panu Bogu ofiarować, ile posłuszne robienie tego, co On nakazał. Dokładnie to jest to, co stało się w raju. Gdy Pan Bóg daje Adamowi nakaz, żeby nie jadł owoców z tego jednego drzewa, to wypełnienie tego nakazu oznaczałoby, że Adam będzie już w niebie. No bo raj nie jest niebem, to oczywiste. To co opisuje nam druga księga drugi rozdział Księgi Rodzaju, to jeszcze nie jest niebo w tym naszym znaczeniu, czyli ta wizja uszczęśliwiająca, to pełne uczestniczenie w obecności Pana Boga, w pełni łaski. To była na razie próba dla człowieka, dla Adama i dla Ewy i nieposłuszeństwo sprawiło, że człowiek wchodzi w grzech pierworodny. Czyli nie tyle jakieś wyskoki niesamowite wobec Pana Boga w sensie takim pozytywnym, że robienie wspaniałych rzeczy, ile posłuszeństwo jest w oczach Pana Boga najważniejsze, czyli włączanie się w mękę Pana Jezusa, konkretnie mówiąc to, co On mówi, żeby wziąć na siebie swój krzyż i iść za Nim. Czyli nasze wynagrodzenie Panu Bogu polegałoby na pójściu za Jezusem, czyli naśladowanie Pana Jezusa. To jest najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić i w ten sposób też przez miłość Panu Bogu wynagrodzić, bo my nie możemy nic wyprodukować, co Panu Bogu byłoby miłe czy potrzebne. No, wiadomo, że niepotrzebne, bo jest Bogiem, więc nic nie możemy tam Mu zrobić czy dać. Natomiast to, co Jemu jakby, no tak po ludzku zupełnie mówiąc, co dotyka serca Bożego, to jest nasza miłość, to jest taki wehikuł, który nas do Pana Boga może przetransportować. No tak jak powiedzmy małe dziecko, które no, nic nie jest w stanie wyprodukować, co rodzicom by się przydało. No nie może zarobić pieniędzy, nie może naprawić samochodu, nie jest w stanie ugotować obiadu, jak ma na przykład tam, nie wiem, 4-latka. Natomiast jeśli się uśmiechnie do rodziców, przytuli, czy powie, mamo, kocham cię, no to jest największa nagroda, jaką mama dostaje za swoją pracę dla tego dziecka, za to, że wstaje w nocy, że je karmi, tam pierze, ubiera i tam no, wszystkie inne rzeczy robi. No to właśnie miłość jest największą zapłatą i to jest to, co możemy, w czym możemy Panu Bogu wynagrodzić, naszą bezinteresowną miłością, oddaniem się Jemu. A z kolei tę miłość Mu okazujemy tak, jak Pan Jezus nam okazał miłość największą na krzyżu, to jest najmocniejszy znak miłości, oddać życie za nas, no tak samo i my, oddając życie Panu Bogu, choćby w konsekracji zakonnej, oczywiście to nie jest jedyny sposób, no ale taki mi się tak rzuciło w oczy teraz, znaczy nie, w uszy, albo w mózg mi się teraz rzuciło, że no właśnie śluby choćby zakonne, czy no po prostu ofiarowanie serca Panu Jezusowi jest tym najmocniejszym wyrazem naszej miłości. I jeszcze, bo tu jeszcze 2006 są paragrafy, które mówią właśnie o zasłudze. Ich jest tutaj sporo, więc nie będę ich czytał, natomiast tu jest o zasłudze, o wynagrodzeniu w ten sposób powiedziane, że i tak wszelkie dobre czyny, które my pełnimy, mają źródło w natchnieniu Ducha Świętego. Czyli w gruncie rzeczy jest to propozycja Pana Boga. I ja to bym tak może jako przykład podał świętego Piotra, który odpowiadając na pytanie Pana Jezusa, a za kogo wy mnie uważacie? Mówi, no ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I Pan Jezus mówi, błogosławiony jesteś Piotrze, bo nie ciało i krew ci to objawiły, czyli nie twój rozum, ale Ojciec. Czyli zasługą Piotra jest to, że pozwolił Panu Bogu mówić w sobie, że usłyszał głos Pana Boga, jakby odsunął może swoje kombinowanie i przyjął to, co daje Pan Bóg. Stał się posłuszny, całkowicie dyspozycyjny wobec Pana Boga. I to zasługuje na wielką pochwałę i wielkie błogosławieństwo, które Piotr od Pana Jezusa otrzymuje. Czyli znowu, no zasługą Piotra co w tym jest właściwie? No nic nie zrobił sam z siebie, nic nie wyprodukował, nic nie wymyślił. Ale jego największym czynem, zasługą jest to, że pozwolił mówić w sobie Panu Bogu, że przyjął jego natchnienie, jego głos. To byłoby tyle. I chyba ostatnia rzecz, która nam pozostała, to będzie... Dziękuję. Ktoś tam powiedział na zdrowie chyba. No bardzo dziękuję. Ostatnia rzecz, która by nam pozostała, to jest pytanie dotyczące grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Ja bym się tutaj posłużył tym, co napisał kardynał Gasparri. To jest katechizm, który tenże kardynał napisał. Już mnie znowu jelonkuje wszystko powoli. To znaczy, że odcinek trzeba kończyć. To jest tak zwany katechizm świętego Piusa X. On został wydany w roku 1908, więc już tam trochę czasu temu. Jeśli chodzi o grzechy przeciwko Duchowi Świętemu, to ten katechizm podaje ich 6. Pozwolę sobie je przeczytać. O łasce Bożej rozpaczać, przeciwko miłosierdziu Bożemu zuchwale grzeszyć, uznanej prawdzie chrześcijańskiej się sprzeciwiać, bliźniemu łaski Bożej zazdrościć, na zbawienne napomnienia zatwardziałe mieć serce, rozmyślnie trwać w niepokucie. Króciutko tylko skomentuję, na przykład rozpaczanie o łasce Bożej, czyli uznanie, to jest postawa Judasza, uznanie, że nawet Pan Bóg nie jest w stanie mi już pomóc. Mój grzech jest tak ciężki, że już łaska Boża nic nie pomoże. Święty Boże nie pomoże, o tak się mówiło, bardzo niechlubnie. Jeśli ktoś mówi to, wiadomo, że jeśli mówi się to w takim stanie jakiegoś doła, smutku, to jest trochę co innego, ale jeśli mówię to z przekonaniem, z pewnością, tak jak mówił Judasz i powiesił się, no to jest to ten grzech bardzo poważny. Przeciwko miłosierdziu Bożemu zuchwale grzeszyć, czyli mówię sobie, że no ja się nawrócę, kiedy będę chciał. Teraz będę grzeszył do woli, a potem się wyspowiadam i cześć, i mam z głowy. No, ale skąd wiesz, że Pan Bóg da ci łaskę, że się wyspowiadasz? Skąd wiesz, że dożyjesz, na przykład do jutra w ogóle? Więc to jest stawianie siebie ponad Panem Bogiem, uznawanie siebie za tego, który decyduje o przyszłości. Totalne odrzucenie Pana Boga. Czyli mówiąc ogólnie, grzech przeciwko Duchowi Świętemu to jest odrzucanie natchnień, czyli nie muszę popełnić na przykład grzechu śmiertelnego, bo czuję w sobie natchnienie, nie rób tego. Pan Bóg mówi, daje ci siłę, żebyś uciekł od tego grzechu, żebyś go nie popełnił. A ja mówię, no ale akurat to on jest przyjemny, ten grzech, ja chcę go popełnić, kiedyś się być może nawrócę. Czyli świadome, dobrowolne odrzucanie natchnień, które daje Pan Bóg i takie uporczywe trwanie w tym, ciągłe robienie tego, odrzucanie też zachęty do nawrócenia. No dobrze, to na tym prawdopodobnie kończymy. Bardzo dziękuję wszystkim za komentarze, także za maile, które przychodzą poza konkursem, czyli poza YouTube'em. Bardzo dziękuję też za ofertę współpracy, pomocy, szczególnie przy tworzeniu strony pytajcie.com.pl. Jeszcze wciąż nie ma decyzji, czy ta strona powstanie, czy nie, bo to zależy od przełożonego mojego, w sensie, no krótko mówiąc, mamy taką grupę, która, grupę medialną, w której zapadnie ta decyzja, więc będziemy się zastanawiali, czy jesteśmy w stanie podołać, jeśli chodzi o prowadzenie tej strony, odpowiadanie i tak dalej. Po świętach będziemy decydować, więc proszę o modlitwę. Wydaje się, że ta strona rzeczywiście będzie potrzebna, chociaż takich stron trochę jest oczywiście, to nic nowego, jakiegoś super się nie stworzy, ale być może faktycznie będą osoby, które na tej stronie chciałyby pytania zadawać czy szukać odpowiedzi. W piątek będzie ostatni odcinek naszych rekolekcji, ale być może temat ten spowiedzi, jeśli będą jeszcze pytania, spróbujemy pociągnąć dalej. To zobaczymy, jaką formę to przybierze. W każdym razie zapraszamy na nasze strony franciszkanie.tv, na stronę dobrerekolekcje.pl, rekolekcjefranciszkańskie.pl, trzyzdania.pl, skrzynkamodlitwy.pl, sekretariatmisyjny.pl i po prostu 1500 różnych stron, ale to może już wystarczy. Życzę wszystkim bardzo dobrego przygotowania się do Triduum, bo już za chwilę Wielki Czwartek. Niech Pan Bóg da nam przeżyć jak najobficiej te bardzo, bardzo mocne dni działania Jego łaski. Niech Pan Bóg wam błogosławi, niech udzieli wam siły, światła, mocy na ten czas. Ojciec i Syn i Duch Święty. Pokój i dobro.